Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Wykluczanie Boga z życia publicznego prowadzi do zawężonej wizji człowieka i społeczeństwa, wskazał papież na rozpoczęcie wizyty w Wielkiej Brytanii.
Rzecznik Episkopatu Polski wyraził zaskoczenie przeniesieniem krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego.
16 września witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Rozpoczęła się 17. zagraniczna podróż Benedykta XVI. Jego wizycie w Wielkiej Brytanii towarzyszą liczne kontrowersje nagłaśniane przez media, co podjął sam Ojciec Święty w czasie tradycyjnej konferencji prasowej. Antykatolicyzmowi wychodzę naprzeciw z wielką odwagą i radością, powiedział dziennikarzom Benedykt XVI na pokładzie samolotu. Przypomniał, że również przed podróżami do Francji i Czech ostrzegano go, iż przybywa do krajów zsekularyzowanych, antyklerykalnych, z nieliczną garstką wiernych. A potem okazywało się, że obecność wiary jest tam bardzo wyraźna. Agnostycy słuchali go z uwagą, zaś antykatolicy okazywali mu tolerancję i poszanowanie. Wielka Brytania ma własną historię antykatolicyzmu, to prawda, ale jest to również kraj o wielkiej tradycji tolerancji, zaznaczył Ojciec Święty.
Papieża zapytano też, jak uatrakcyjnić Kościół i uczynić go bardziej wiarygodnym. Kościół, któremu zależy na popularności, pomnażaniu wiernych, a tym samym i własnej potęgi, wchodzi na błędną drogę, zauważył papież. Celem Kościoła nie jest bowiem własny sukces, lecz przekazywanie orędzia Chrystusa. Naszym priorytetem musi być zatem przejrzystość, aby w Kościele było widać Chrystusa, dodał Benedykt XVI.
Największego rozgłosu w mediach nabrało pytanie dotyczące nadużyć seksualnych w Kościele, którymi zawiódł on zaufanie wiernych.
Przede wszystkim muszę powiedzieć, że doniesienia te były dla mnie wielkim szokiem, nie tylko wielkim smutkiem. Trudno jest zrozumieć, jak mogło dojść do takiego zwyrodnienia posługi kapłańskiej. Jest to bardzo smutne i smutne jest również to, że władze kościelne nie były dość czujne, dość szybkie i zdecydowane, by podjąć niezbędne środki. I jak napisałem do biskupów irlandzkich, wydaje mi się, że musimy wejść w okres pokuty i pokory, a także nauczyć się na nowo absolutnej szczerości.
Benedykt XVI zauważył, że w obliczu skandali seksualnych Kościół czekają teraz trzy zadania. Przede wszystkim musi pomóc ofiarom, po drugie ukarać winnych, pozbawiając ich wszelkiego kontaktu z młodymi, a także wprowadzić skuteczne środki zapobiegawcze, aby już nigdy więcej nie dochodziło do podobnych nadużyć.
Kolejne pytanie dotyczyło kardynała Newmana. Benedykt XVI nazwał go doktorem Kościoła dla naszych czasów, bo choć żył on w XIX wieku, był on człowiekiem w pełni nowoczesnym. Zapytany z kolei o oficjalny charakter swej wizyty w Wielkiej Brytanii, Ojciec Święty podkreślił, że w żaden sposób nie narusza to ściśle pasterskiego charakteru jego podróży. Albowiem jeśli papież jest głową państwa, to jest to jedynie środek, który ma gwarantować niezależność jego nauczania i publicznego charakteru jego pasterskiej pracy. Nie jest to zatem wizyta polityczna, dodał Ojciec Święty w czasie konferencji prasowej na pokładzie samolotu.
Pierwszym etapem papieskiej wizyty w Zjednoczonym Królestwie jest Szkocja. Oddajemy głos naszemu korespondentowi na miejscu, Rafałowi Łącznemu.
O godzinie 10.15 czasu miejscowego samolot linii Alitalia z Benedyktem XVI na pokładzie wylądował na międzynarodowym lotnisku w Edynburgu. W delegacji witającej papieża był m.in. książę Edynburga Filip, małżonek królowej Elżbiety II. Oficjalna ceremonia powitania odbyła się natomiast w pałacu Holyrood House, będącym oficjalną siedzibą królewską w Szkocji. W powitalnym przemówieniu królowa Elżbieta II zwróciła uwagę, że Stolica Apostolska wciąż odgrywa znaczącą rolę w społeczności międzynarodowej, we wspieraniu pokoju i rozwiązywaniu społecznych problemów, jak ubóstwo i zmiany klimatu.
Obecność Waszej Świątobliwości przypomina nam o naszym wspólnym chrześcijańskim dziedzictwie oraz wkładzie w zachowanie pokoju na świecie i ekonomicznym rozwoju biedniejszych krajów świata. Zdajemy sobie sprawę z wkładu Kościoła katolickiego, szczególnie jeśli chodzi o posługę najuboższym i najbardziej potrzebującym członkom społeczeństwa.
Elżbieta II wyraziła nadzieję, że papieska wizyta będzie okazją do pogłębienia relacji pomiędzy Kościołem katolickim i kościołami protestanckimi, anglikańskim i szkockim.
Wasza świątobliwość powiedział kiedyś, że religie nigdy nie mogą stać się nośnikiem nienawiści, że przemoc dokonywana w imię Boga nie jest usprawiedliwiona. Dzisiaj w tym kraju stajemy zjednoczeni w tym przekonaniu. Ufamy, że wolność kultu jest sercem naszego tolerancyjnego i demokratycznego społeczeństwa.
Po powitaniu przez Elżbietę II głos zabrał Benedykt XVI.
Głębokie chrześcijańskie korzenie całego życia Wielkiej Brytanii wskazał papież w swym pierwszym przemówieniu na brytyjskiej ziemi. Nawiązuje do nich już sama nazwa szkockiej rezydencji brytyjskich monarchów, Holyrood House, dom Świętego Krzyża, w której przyjęła go królowa Elżbieta II. Benedykt XVI przypomniał chrześcijańskich od dawna królów Anglii i Szkocji, wśród których byli tacy święci jak Edward Wyznawca czy Elżbieta Szkocka. Chrześcijaństwo weszło w język, myśl i kulturę mieszkańców Wysp Brytyjskich od ponad 1000 lat. Później Brytyjczycy przyczynili się do położenia kresu międzynarodowemu handlowi niewolnikami i szerzyli w świecie inspirowaną Ewangelią służbę ubogim i chorym.
Możemy przypomnieć, że także w naszych czasach Wielka Brytania i jej przywódcy oparli się tyranii nazizmu. Zamierzała ona wykorzenić ze społeczeństwa Boga i odmawiała wspólnego człowieczeństwa wielu ludziom, zwłaszcza Żydom, uznanym za niegodnych życia. Przypomnę też postawę tego reżimu wobec chrześcijańskich księży i zakonników, którzy głosili prawdę w miłości, sprzeciwiając się nazistom, za co zapłacili życiem. Rozważając przygnębiające lekcje ateistycznego ekstremizmu XX wieku, nigdy nie zapominajmy, że wykluczanie Boga, religii i moralności z życia publicznego prowadzi ostatecznie do niepełnej wizji człowieka i społeczeństwa, a zatem do zawężonej wizji osoby i jej przeznaczenia.
Ojciec Święty wspomniał też rolę Wielkiej Brytanii w utworzeniu przed 65 laty Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z uznaniem odniósł się do wysiłków podejmowanych celem pokojowego rozwiązania konfliktu w Irlandii Północnej.
Dziś Zjednoczone Królestwo stara się być społeczeństwem nowoczesnym i wielokulturowym. Oby w tym ambitnym przedsięwzięciu zachowało zawsze poszanowanie dla tradycyjnych wartości i sposobów wyrażania kultury, których bardziej agresywne formy sekularyzmu nie cenią już czy nawet nie tolerują. Niech nie ukrywa chrześcijańskiej podstawy, na której opiera się jego wolność. Niech to dziedzictwo, które zawsze służyło dobru kraju, stale kształtuje przykład, jaki wasz rząd i naród daje wobec 2 miliardów obywateli wspólnoty brytyjskiej i wielkiej rodziny ludów angielskojęzycznych na świecie.
Po ceremonii powitania odbyło się spotkanie z członkami rodziny królewskiej w ogrodach pałacu Holyrood House. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele świata polityki oraz niektórzy przywódcy religijni, wśród nich anglikański arcybiskup Rowan Williams. Następnie Elżbieta II osobiście odprowadziła Benedykta XVI do Papa Mobile, którym papież wyruszył ulicami Edynburga do pałacu arcybiskupiego. Nie sprawdzają się przewidywania o chłodnym przyjęciu Benedykta XVI w Wielkiej Brytanii. Na ulicach Edynburga zgromadziły się dziesiątki tysięcy osób, chcących zobaczyć i pozdrowić Ojca Świętego. Po przyjeździe do pałacu arcybiskupiego Benedykt XVI, mimo że nie przewidywał tego oficjalny program, przeszedł pieszo na drugą stronę ulicy, przy której znajduje się arcybiskupia rezydencja, aby na kilka chwil spotkać się ze zgromadzonymi tam uczniami i osobami chorymi. Pierwszy dzień wizyty Benedykta XVI w Wielkiej Brytanii kończy msza święta w oddalonym o niemal 90 km od Edynburga Glasgow, największym mieście Szkocji. Noc papież spędza już w Londynie, w nuncjaturze apostolskiej w dzielnicy Wimbledon, która jest jego rezydencją w czasie pobytu na Wyspach Brytyjskich. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Blisko 900 milionów ludzi na całym świecie nadal zdanych jest na niepewne źródła wody do codziennego użytku. Prawie 2 miliony dzieci poniżej 5 roku życia umiera rocznie na choroby związane z biegunką, powodowane brakiem zdrowej wody pitnej i nieodpowiednimi warunkami sanitarnymi, Dane te przytoczył dziś stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy urzędach ONZ w Genewie na trwającej w tym szwajcarskim mieście sesji ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka.
Arcybiskup Silvano Tomasi przypomniał, że zmniejszenie o połowę liczby ludzi bez dostępu do zdrowej wody czy bez odpowiednich warunków sanitarnych należy do milenijnych celów rozwoju. Na drodze do ich osiągnięcia jest jeszcze wiele przeszkód, w tym zwłaszcza niezdolność administracji do zapewnienia sprawiedliwego rozdziału zasobów wodnych. Dostęp do świeżej wody jest prawem człowieka. Wiąże się z jego prawem do życia i zdrowia, gdyż bez niej są one zagrożone. Wszystkim, także najbiedniejszym, trzeba zapewnić udział w decyzjach politycznych dotyczących gospodarowania wodą, zauważył watykański przedstawiciel. Zgodnie z nauką społeczną Kościoła prawo do wody pitnej jest powszechne i niezbywalne. Arcybiskup Tomasi podkreślił też odpowiedzialność sektora państwowego i prywatnego za zapewnienie wszystkim wody i służby sanitarnej. Ponadto wskazał na konieczność ochrony rzek i wód podgruntowych przed zanieczyszczeniem nawozami sztucznymi, co grozi ludzkiemu zdrowiu.
Zaskoczenie przeniesieniem krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego w Warszawie wyraził rzecznik Episkopatu Polski. Ksiądz Józef Kloch odniósł się do porannej akcji Kancelarii Prezydenta, której pracownicy usunęli sprzed budynku krzyż ustawiony tam przez harcerzy podczas żałoby po tragedii smoleńskiej. Znak został umieszczony w kaplicy prezydenckiej, skąd docelowo ma trafić do kościoła świętej Anny. Jak stwierdził rzecznik Episkopatu, strona kościelna nie była poinformowana o dzisiejszej akcji, a on sam dowiedział się o tym z mediów.
Konferencja Episkopatu Polski nie była poinformowana o tym, co wydarzyło się dziś rano. W uzupełnieniu do komunikatu Kurii Metropolitalnej pragnę podkreślić, że biskupi apelowali z Jasnej Góry o upamiętnienie wszystkich ofiar smoleńskiej katastrofy godnym pomnikiem. Prosili też o powołanie komitetu złożonego z autorytetów społecznych z uwzględnieniem rodzin ofiar. Komitetowi powierzona byłaby sprawa miejsca i formy upamiętnienia w Warszawie ofiar katastrofy smoleńskiej. Arcybiskup Michalik wysłał też w tej sprawie osobisty list do prezydenta Polski, do marszałków Sejmu i Senatu, do premiera, do prezydent miasta Warszawy oraz do przewodniczących klubów parlamentarnych. Gdyby politycy odpowiedzieli na ten apel, to przeniesienie krzyża odbyłoby się na pewno w innych warunkach.
W Poznaniu zakończył się 8. Kongres Teologów Polskich. Podjęta przez nas refleksja na temat sensu ludzkiej egzystencji dotyczyła istotnych pytań stawianych przez współczesnego człowieka: sensu cierpienia i śmierci, sensu ludzkiego pielgrzymowania, ludzkiego postępowania, napisali w telegramie skierowanym do Benedykta XVI polscy teologowie. Przez 4 dni kilkuset naukowców z wielu polskich uczelni obradowało nad sensem ludzkiej egzystencji.
Kongres Teologów Polskich po raz pierwszy odbywał się na świeckiej uczelni. Uniwersytet i społeczeństwo potrzebuje pytań, ale jeszcze bardziej potrzebuje odpowiedzi, przekonywał arcybiskup Stanisław Gądecki. Każdy dzień kongresu rozpoczynały msze święte celebrowane przez polskich biskupów. Refleksja teologiczna musi mieć odwagę stawiania pytań, ale ma też czuwać, żeby nie stracić kontaktu z życiem ludzi wierzących, przekonywał arcybiskup Józef Michalik. W dyskusji nad sensem ludzkiej egzystencji podjęto wiele interesujących wątków, które pozwalają lepiej zrozumieć miejsce teologii we współczesnym świecie. Teologia nie jest historią przebrzmiałych idei. Teologia powinna mówić człowiekowi o tym, skąd jest i dokąd zmierza, mówił ksiądz profesor Jerzy Szymik, członek Watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Na zakończenie kongresu słowo końcowe wygłosił arcybiskup Józef Kowalczyk, prymas Polski, a jego uczestnicy skierowali do wszystkich chrześcijan i ludzi dobrej woli przesłanie, w którym wyrazili apel o dawanie świadectwa życia pełnego sensu. Z Poznania dla Radia Watykańskiego ksiądz Maciej Szczepaniak.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.